Panu, bracia i siostry. Pozwólcie, że się pomodlę jeszcze tak chwilę tam Panu. Tobie, Boże Wszechmogący, chcę podziękować za Twoją łaskę, Twoją wierność, Panie, za Twoją dobroć, za to wszystko, co Ty czynisz, Panie, dla nas, co Ty uczyniłeś już. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy pod Twoją opieką, że Ty jesteś z nami, że Ty teraz jesteś tutaj z nami i powierzamy Tobie ten czas, Boże Wszechmogący, powierzamy, abyś Ty w Słowie swoim, w mocy Ducha Twojego Świętego przemawiał, kształtował nas, Panie, na swój wzór, na swoje podobieństwo dla chwały Twojej. Dziękuję Tobie za świadectwa, Panie, służby, które słyszeliśmy tutaj i racz błogosławić te braterstwo i braci naszych, którzy są, żyją teraz w trudnych warunkach, w trudnych okolicznościach. Panie, wspieraj ich we wszystkim dla chwały Twojej, Boże Wszechmogący. Tobie niech będzie chwała, Ojcze, za to, że możemy do Ciebie się zwracać w każdym czasie. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, chwała Panu. Dzisiaj mamy niedzielę i to jest niedziela, która gdzieś tam jest nazwana w kalendarzu, gdzie się zaczyna Wielki Tydzień, tak? Można tak powiedzieć. I ten Wielki Tydzień to nie tylko tak, powiedzmy, tradycyjnie się zaczyna, ale też i w Biblii jest określony. I tak naprawdę chciałem tak początkowo mówić właśnie kazanie na ten temat, właśnie o takim przygotowaniu się na ten czas, ale skłoniło mnie coś jeszcze innego, bo my żyjemy według kalendarza tradycyjnego, który jest gdzieś tam ogólnie znany i gdzieś ułożony jest tak, że mamy taki kalendarz, że dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2024 roku, ale też równolegle jest kalendarz biblijny. I on troszeczkę się różni od tego, który my mamy, bo choćby nawet tym, że Pascha, nie, czyli święto Paschy, jest na świecie obchodzone nieraz 3 razy w roku, krótko mówiąc. Nie wiem dokładnie, jak tam na wschodzie w tym roku jest, kiedy będzie. Trochę później, ale nie będzie, ale na pewno nie, ale gdzieś w połowie kwietnia będzie, nie?
Bliżej maja.
No i podobnie też jest Pascha w kalendarzu takim właśnie biblijnym, że w tym roku tak naprawdę to ona się dopiero zacznie za miesiąc. Krótko mówiąc, w ostatnim tygodniu kwietnia, czyli krótko mówiąc przed majem. Natomiast my żyjemy w takim tradycyjnym i mamy tak, że akurat za tydzień będzie, nie? Natomiast zgodnie, tak jakbyśmy popatrzyli na ten kalendarz, o którym mówi Słowo Boże, który jest tak wytoczony, gdzie tam są, powiedzmy, te wszystkie daty, obliczenia i tak dalej, to dzisiaj przypada zupełnie inne święto, ale które jest zawarte w Biblii. Dzisiaj przypada drugi dzień święta Purim, krótko mówiąc. Czyli Księga Estery tu się kłania. Jest to przesunięcie takie, nie? No ja dzisiaj chciałem właśnie też tak powiedzieć troszeczkę na temat właśnie Purim, na temat Księgi Estery, w kontekście takim zarówno trochę historycznym, jak i też i duchowym, nie? Jest to specyficzna księga w Biblii, bo w tej księdze ani razu nie pojawia się wymienione imię Pana Boga, ani wzmianka o Bogu. Nie ma tego, tego nie ma. To jest bardzo ciekawe i najpierw kiedyś rabini, uczeni w Izraelu jeszcze w trakcie, kiedy powstawała druga świątynia, zastanawiali się, czy te pisma, historię Księgi Estery, która została spisana, żeby włożyć do kanonu pism, które będą gdzieś tam obowiązywały w czytaniu gdzieś tam cotygodniowym, oni się zastanawiali, czy w ogóle ta księga zasługuje na to miejsce. Okazało się, że gdzieś doszli do wniosku po jakimś czasie, że znalazła się ta księga w kanonie. Tak samo w kanonie naszym, chrześcijańskim, krótko mówiąc, że ona jest w Słowie Bożym. Mimo, że tutaj nie występuje ani razu Słowo Bóg. I to jest właśnie ciekawe, nie? Bo tak jak powiedziałem, że dzisiaj, 24 marca, wypada właśnie drugi dzień tego święta Purim. Ja miałem raz okazję być kiedyś w czasie świąt Purim w Izraelu. Byłem też akurat wtedy w społeczności mesjańskich Żydów u brata Meno Kaliszewa, syna Cwi Kaliszewa. Jeszcze pamiętam z bratem Janem Tołwińskim, żeśmy rozmawiali. Brat Jan znał poniekąd Cwi Kaliszewa, mesjańskiego brata w Chrystusie, który wyemigrował z Polski. Miał okazję gdzieś tam, może nie osobiście, ale znał jego historię, znał to, że tutaj on się wychowywał w Warszawie, że był właśnie takim oddanym bratem w wierze w Jezusa Chrystusa i później wyemigrował do Izraela, a teraz jego syn gdzieś jest też pastorem takiej mesjańskiej społeczności. I tradycją właśnie tego jest tam to, że w tym dniu, czyli kiedy przypada to święto, zarówno w synagogach, jak i gdzieś tam powiedzmy w tych społecznościach chrześcijańskich, które są w Izraelu, Księga Estery jest czytana dwukrotnie. Dwukrotnie jest w sobotę, w niedzielę czytana, później nie. Oni mają taki obowiązek jakby, żeby po prostu przypomnieć sobie tą historię, o czym ona jest, o czym ona opowiada, czego uczy, o czym przestrzega i tak dalej. Ja miałem okazję właśnie być na takim nabożeństwie. Dosłownie miałem okazję raz być na takim nabożeństwie. Było to 10 lat temu. Też był taki rok przestępny właśnie biblijny. Pamiętam, że też właśnie te święto Purim wypadało tam, wtedy, kiedy u nas była Wielkanoc. Co byłem bardzo zdziwiony wtedy, powiem szczerze. Nie? Bo ja się szykowałem, że zobaczę Wielkanoc gdzieś w Izraelu, a zobaczyłem Purim, krótko mówiąc, nie? Także, no i to jest tak trochę na tyle informacji odnośnie takich po prostu aspektów, no powiedzmy, obyczajowych, nie? I tak jak powiedziałem, że to święto jest obchodzone dwa dni, bo w zgodzie ze Słowem Bożym, nawet tak jak tutaj jest w Księdze Estery powiedziane, nie? Że został taki nakaz nadany Żydom po tym, jak już się ta cała historia skończyła, wybawienia Izraela od prześladowczej ręki Hamana, żeby oni obchodzili później rok rocznie na obszarze, gdzie będą się znajdowali Żydzi, obchodzili zawsze powiedzmy w 13 dniu miesiąca Adar. Ale natomiast w miastach, które były otoczone murami, w 14 dniu. Dlatego, że wtedy to wybawienie dla Żydów w Suzie, która była stolicą Persji, przypadło na drugi dzień po tym dniu, dlatego jest taki obowiązek. I tak jest dzisiaj w Izraelu, też tak jest obchodzone, że gdzieś tam powiedzmy w kibucach, w miejscowościach, tam gdzie są społeczności również chrześcijańskie, oni obchodzą to 13 dnia miesiąca Adar, a w miastach takich jak Jerozolima, która była otoczona murami, wtedy zaliczała się do tego, że była, mimo że mury w tamtym czasie Jerozolimy były zburzone, bo to był czas, kiedy po tym jak Babilończycy Nebukadnezar zburzył, ale to się liczyło to, że po prostu Jerozolima zastana przez Żydów była wtedy, kiedy jeszcze miała mury. I dlatego jest obchodzone w tym. I sama nazwa, powiedzmy, tego święta, znajdziemy to w Esterze, w Księdze Estery, w trzecim rozdziale, siódmy wiersz jest powiedziane, od tego się wzięła w ogóle nazwa, że to jest święto Purim. Że to jest Purim w ogóle, nie? W miesiącu pierwszym, jest to w miesiącu Nisan, w 12 roku panowania króla Achaszwerosza, rzucono los w obecności Hamana Pur. To znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca i los padł na 13 dzień 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. I na ten dzień padł los w celu takim, żeby po prostu Haman, który był potomkiem Agaga, Amalekitów, planował zagładę Żydów i na ten dzień padł los, padł ten Pur. Dlatego nazwa też tego święta nazywa się Purim. Ale Purim, tak chcę powiedzieć, że jest świętem, którego podstawowym takim motywem, który jest opisany tutaj w Księdze Estery i zdaje się być takie wielopoziomowe ukrywanie, zatajenie. Takie działanie jakby zza kurtyny, zza maski, że wszystko jest tak, wydarzenia, które mają tam miejsce w opisywanej tej księdze, dzieją się jakby z przypadku, jakby z takiego nieznanego losu. Nawet prawdziwe imię Estery, która tutaj w tej księdze jest głównym bohaterem po Mordochaju, było zupełnie inne, bo ona nazywała się tak naprawdę Hadassa. Jednak imię Estera miało znaczenie to, że ukrywała swoje pochodzenie, to znaczy żyć w ukryciu, krótko mówiąc, tak przetłumaczając tak powiedzmy w taki prosty sposób, żyć w ukryciu. Po hebrajsku to oznacza ukryta, ukryty, krótko mówiąc to jest od słowa Shamechtach Resh. To jest rdzeń imienia Estera, że jest ukryta za zasłoną. W Księdze Powtórzonego Prawa w 31 rozdziale, w 18 wierszu Bóg mówi: ukryję całkiem moją twarz. Jest tam powiedziane. Ukryję całkiem moją twarz. I to jest taki właśnie ukryty sens imienia Estery. Ona w momencie, kiedy została powołana na królową, kiedy przeszła ten cały casting, to wszystko, te całe przygotowanie, ten wybór, ona nigdy nie zdradziła swego pochodzenia. Do późniejszego momentu. Ona nigdy nie zdradziła swojego pochodzenia, swojej tożsamości, kim naprawdę była, skąd pochodziła, kogo była potomkiem. Wiemy ze Słowa Bożego, z Księgi tej, że była w prostej linii potomkiem, wywodziła się z linii Saula, z plemienia Benjamina. Była tam jedną z jego tam praprawnuczek, można powiedzieć, krótko mówiąc. I ona nigdy tego nie objawiała, miała to bardzo nawet ściśle zakazane przez swojego kuzyna Mordochaja, żeby tego nie mówiła. I ten ukryty sens tego imienia skłonił uczonych, myślicieli, teologów, rabinów do takiej sugestii, że Bóg tutaj w tej księdze, która jest pokazana i w wydarzeniach, które czasami przechodzimy w naszym życiu, działa czasami tak jakby w ukryciu. Niepostrzeżenie. Że Bóg działa z ukrycia. Tak jak powiedziałem, że Estera już jako królowa pozostaje ukryta. Jest powiedziane w Księdze Estery w drugim rozdziale, w 20 wierszu, lecz Estera jeszcze nic nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o swojej narodowości. Jest powiedziane. I to skłania, że właśnie Bóg w tej księdze, która jest przedstawiona w takiej formie, że nie jest wymienione jego imię, działa jakby z ukrycia, działa jakby spod takiej maski tajemniczości. I można powiedzieć, że cała historia tej księgi, historia tego święta, tych wydarzeń Purim jest tak naprawdę, tak jak poczytamy sobie tą księgę i tak jak się przyjrzymy, jest odkrywaniem tego, co ukryte przed ludzkim wzrokiem. I my też czasami mamy takie tak zwane zbiegi okoliczności, przeżywamy tak zwane zbiegi okoliczności, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego pewne sytuacje mają miejsce. że takim naszym ludzkim wzrokiem podchodzimy do różnych kontekstów naszego życia, do różnych spraw, okoliczności, że to jest dziełem przypadku. Ale to jest tylko pozorne. Bo właśnie ta księga pokazuje, że nie ma przypadku. O wszystkim tak myślimy czasami, że zdaje się decydować, często tak mówimy, zdaje się decydować los. I tutaj w tej księdze można powiedzieć, że zdecydował los, bo nawet nazwa Pur to znaczy los. Nie? I my też czasami myślimy, że taki los nas spotkał, taki los, żeśmy gdzieś tam powiedzmy doznali. Myślimy, że to jest zbieg okoliczności. I tak jak tutaj ta księga pokazuje od samego początku na przykład, nie? Że królowa Waszti akurat nie jest nastroju, aby pojawić się na uczcie. I to jest od razu w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie jest powiedziane, że lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozłościł się bardzo i gniew nim zapłonął. I to ta historia nam pokazuje, że król pod wpływem Achaszwerosz, pod wpływem alkoholu i biesiadowania, ponad półrocznego picia ze swoimi tam dworzanami, w wielce wystawnym takim pałacu, gdzie całe bogactwo okazał, jest powiedziane, jest dokładny opis, nagle zapragnął pokazać jeszcze po dodatkowym tygodniu, jeszcze kolejnej libacji, zapragnął pokazać w całej okazałości królową Waszti. Ona się wzbroniła. Ona się wzbroniła. Dlaczego? Dlatego, bo według tam powiedzmy tradycji tego, co tutaj ona miała przyjść, krótko mówiąc, pod firaną. Tak bym tylko tak nazwał. W ten sposób miała się okazać swoje wdzięki. Ona się nie zgodziła. I można powiedzieć, że to jest taki po prostu zbieg okoliczności, że ona akurat gdzieś tam po prostu się wzbraniała, aby pojawić się na uczcie. To z kolei powoduje gniew pijanego króla, niewspółmierny do wykroczenia, i to spowodowało, że ten taki przypadek nieposłuszeństwa królowej, to spowodowało, że rozpoczął się casting na nową królową. Że rozpoczął się, można powiedzieć, nabór pięknych, młodych dziewic po to, żeby zastąpiły królową Waszti. To spowodowało taki przypadek, los. Później drugi taki moment przypadkowości jest to, że Mordochaj akurat przypadkowo znajdował się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, aby usłyszeć o planowanym zamachu na życie króla. Jest to powiedziane w drugim rozdziale, wiersze 21-22. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów, Biktan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i on podał ją królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. I też można powiedzieć, że to przypadek sprawił, że to taki los sprawił to, że Mordochaj gdzieś tam akurat usłyszał o spisku na życie króla i przekazał tą wiadomość przypadkowej królowej wybranej gdzieś tam przez jakiś przypadek, żeby ostrzegła króla. I to jest właśnie to, że wreszcie też nawet Haman zostaje już później, po tym wszystkim, co się stało, przypadkowo zastany przez króla w jednej komnacie z Esterą. Też można powiedzieć, że to był przypadek. Wtedy, kiedy Estera już wyjawiła królowi, co zamierza Haman, król wtedy wyszedł gdzieś tam na dziedziniec, był wściekły, zastanawiał się i nagle wraca i tu jest powiedziane, Przepraszam, jeszcze jedną kwestię mam. Przepraszam, jeszcze powiem tak, zanim do tego dojdę. Też przypadkiem właśnie był taki kolejny przypadek, że królowi w pewnej nocy przyśnił się sen o tym właśnie, że Mordochaj był tym, który powiadomił. Jest to powiedziane w szóstym rozdziale, pierwszym wierszu. Ponieważ tej nocy sen obiegał króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. No, znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Bigdaja i Tereszem, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowywali zamach na króla Achasferosza. I to też można powiedzieć, że to przypadek, że król spał w nocy i nagle gdzieś nie mógł spać, zażądał, że po prostu nudził się, męczył się, zażądał od swoich podwładnych, żeby zaczęli mu czytać różnego rodzaju dzieje i natrafili na tą wiadomość, że to Mordochaj był tym, który przekazał tą informację o zamachu. Mało tego, nie tylko, że on to przekazał, to jeszcze nie został uhonorowany. I można powiedzieć, że to przypadek. I wreszcie Haman zostaje też przypadkowo można powiedzieć, przyłapany przez króla w komnacie Estery, co staje się dla niego również wyrokiem śmierci. Jest to w siódmym rozdziale, ósmy wiersz. Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: czy jeszcze królową zamierzasz zgwałcić w mojej obecności? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hamana zarzucono zasłonę. I to można powiedzieć, że to wszystko był przypadek, tak z ludzkiego punktu widzenia. Nawet dzień, który został wyznaczony na zakładę Żydów, decyduje się poprzez przypadek, bo rzucono pur akurat na ten okres. Ale w tym wszystkim to tak naprawdę nie było przypadku. To tylko pokazuje taką zakulisowe działanie Pana Boga, który ma ostatecznie nad wszystkim kontrolę i niezależnie od tego, co jest zamierzone, co jest po prostu sprowokowane, co jest gdzieś powiedzmy zaplanowane, on i tak nad tym wszystkim panuje. I tak jak powiedziałem, że to, że nazwa święta powstała od słowa pur, los, ma znaczenie symboliczne, bo światem purimowej historii to tylko pozornie rządzi przypadek. Pod maską przypadku czyni to po prostu tak naprawdę wszechmogąca ręka Boga. I ta księga właśnie pokazuje tą właśnie nam historię, że królowa, która nazywała się ukryta, tak naprawdę była po to, żeby Pan Bóg się nią posłużył. W Ewangelii Jana, a może najpierw w liście do Rzymian jest powiedziane takie słowo, Rzymian 8:26, jest powiedziane: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I czasami to jest właśnie też Pan, akurat tutaj Paweł to przytoczył, pokazując na to, że my, będąc w różnych okolicznościach, czasami nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, przewidzieć pewnych rzeczy, ale jest z nami, tak jak Pan Jezus powiedział, pocieszyciel, który będzie nas prowadził. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26, jeszcze przeczytajmy. lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Że w pozornym takim myśleniu cielesnym nie ma przypadku. Tylko widzimy, że tutaj jest po prostu działanie zakulisowe Pana Boga. Nasza cała myśl, nasz cały intelekt jest często wyłączony. Jest często wyłączony. My po prostu czasami patrzymy na różne sprawy związane w naszym życiu takim wzrokiem rzeczywistości, że to się dzieje teraz i po prostu nie widzimy zakończenia pewnej sprawy. Ale ta rzeczywistość, w której jesteśmy, jest ukryta. I ona ta taka właściwa, prawdziwa rzeczywistość, tak jak jest pokazana właśnie w Księdze Estery, że rzekomo przypadek rządził, czasami też i w naszym życiu jest ukryta. Ale tak naprawdę tylko wtedy ujawnia się działanie prawdy. Kiedy my po prostu jesteśmy w stanie się odnieść do tego, że jest w danej sytuacji ktoś ponad nami, ponad tą taką rzeczywistością, która jest namacalna, fizyczna, jest ktoś, kto to kontroluje. I też aspekt tego Purim, tego święta dzisiaj dla Żydów jest takim po prostu dniem przynoszącym otuchę też między innymi po takiej planowanej zagładzie, krótko mówiąc. Jest to dzień takiego karnawału dla nich. Oni się cieszą, radują z tego, że po prostu pewne zamysły, które były dla nich, na nich skierowane, które miały doprowadzić do unicestwienia ich, one nie były w stanie po prostu wejść w całkowitą realizację. I to widzimy na przestrzeni historii, że zarówno ten naród, jak i też wierzący ludzie są często poddawani różnego rodzaju doświadczeniom, które mogą nam się wydawać bardzo trudne do przejścia, jednak one są, nad tym wszystkim panuje Pan Bóg. Wszechmogący Bóg Izraela wiedział, jak bardzo jego lud będzie doświadczany i tak samo on wie, jak bardzo my jesteśmy doświadczani w niektórych przypadkach. Dzisiaj siostra mówiła o pewnych doświadczeniach, które się dzieją gdzieś tam, powiedzmy, na wschodzie. I Pan Bóg to wszystko wie. On to wszystko widzi. To nie jest tak, że on gdzieś usnął, że gdzieś po prostu oddalił się, bo nie drzemie, nie usypia stróż Izraela, jest powiedziane. On nie drzemie, nie usypia. On jest we właściwym czasie, w każdej okoliczności na czas. I Pan Bóg wiedział, jak bardzo jego lud będzie doświadczany, jak silna w świecie będzie niechęć do jego ludu. Pan Bóg wiedział też dokładnie, że był plan unicestwienia go. I też wie, jak bardzo jego lud potrzebuje wsparcia i otuchy właśnie w takich trudnych sytuacjach. Dzisiaj słyszeliśmy świadectwo właśnie, nie? Za wschodu, jak tam potrzebują wsparcia i otuchy między innymi. I tak samo Pan Bóg wie, że to jest cały czas potrzebne. W Księdze Estery w 4 rozdziale, 13-14 wiersz, znajdujemy ważną taką prawdę zawartą w słowach Mordechaja skierowanych do Estery, aktualną również dla nas. Już jest powiedziane, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Tutaj Mordechaj wręcz gdzieś tam, powiedzmy, na skutek takiej determinacji, można powiedzieć, z jednej strony napomniał Esterę, ale z drugiej strony też powiedział, że ponad tą sytuacją jest ktoś inny. I zachęca to nas do modlitwy można powiedzieć, do jedności jako Kościoła wobec mało optymistycznej perspektywy. Do zwrócenia naszych myśli właśnie ku wszechmogącemu Bogu, by coraz bardziej wchodzić na Jego drogę, przez Niego wskazaną. To nas zachęca do tego, żeby nie nasza wola, ale lecz Jego wola się dokonała. Tak jak Pan Jezus powiedział w modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, która jest w niebie, tak i na ziemi. Nie? I w Piśmie Świętym historia Estery, można powiedzieć, jest to takim naprawdę bardzo dużym świadectwem. Opowiada o kobiecie, opowiada o Żydówce, o królowej, która z narażeniem życia była postawiona przed próbą. Przed próbą dokonania wyboru. Gdzie musiała ratować, musiała wziąć odpowiedzialność za ratunek też między innymi swojego narodu, swojego ludu, Bożego ludu, można powiedzieć, przed niebezpieczeństwem. I ona stanęła przed takim wyborem. Między tym, co jest łatwe. Łatwe to w jej przypadku mogło być to, że mogła gdzieś po prostu udawać, że nic nie wie, żyć dalej w ukryciu, że nie jest świadoma. A tym, co trudne, co jest bardzo trudne, gdzie musiała się ujawnić, gdzie musiała wyjść za tej zasłony swojej, powiedzieć, kim naprawdę jest i że pewne kwestie, które są teraz, które mają mieć miejsce w tym królestwie, dotyczą również jej. To nie było proste stanąć gdzieś przed królem, mężem, z którym się od dłuższego czasu nie miało kontaktu. Jakaś ogromna presja musiała na nią gdzieś tam, powiedzmy, wtedy spaść, żeby pójść i się ujawnić, wiedząc, że jest wyrok śmierci również na nią. Mogła sobie pomyśleć, przecież no on się dowie, to również powie, ty idź tam, bo ciebie też dotyczy ten wyrok. Czytamy w tej księdze wcześniej, że nawet jak król Achaszwerosz próbował zmienić wyrok w stosunku do królowej Waszti, przyszli mędrcy do niego i powiedzieli, że zarządzenia i ustalenia królewskie są nieodwracalne, krótko mówiąc. Nie można tego cofnąć. On chciał, bo on się zreflektował. Po jakimś czasie zatęsknił za tą Waszti, smutno mu się zrobiło z powodu niej, że ją wydalił gdzieś tam, nie wiadomo gdzieś, że już jej nie widzi, że jej nie zobaczy. Chciał to zmienić, jednak nie mógł. I Estera miała tą świadomość. Bo podobne zarządzenie było ze strony Hamana, że po prostu na ten dzień, na 13 dzień miesiąca Adar, zapadł wyrok na wszystkich Żydów. I ona, ujawniając się wtedy właśnie, wiedziała, że to jest nieodwołalne. Zresztą jak poszła i próbowała coś skórać, to król powiedział, mówi, to jest nieodwołalne. To, co ja mogę zrobić, to teraz mogę dać wam ten pierścień, który dałem Hamanowi i wy poszukajcie sposobu. Wy poszukajcie sposobu, żeby to odwrócić. Mówi, ja nie wiem. I to właśnie ona stanęła przed takim wyborem, to co trudne i to co łatwe. To jest czasami, dzisiaj dla nas też jest tak, my też jesteśmy bombardowani różnymi okolicznościami i dokonujemy różnych wyborów w życiu. Ja powiem sam szczerze, że gdzieś niejednokrotnie dałem się złapać na to, że wybierałem to, co było dla mnie bardziej przyjemne, prostsze, łatwiejsze, takie powabne i żałowałem tego. Naprawdę, później po fakcie żałowałem. Miałem takie sytuacje, że gdzieś po prostu nawet płakałem, że dlaczego ja to zrobiłem po pewnym fakcie. Brakowało mi odwagi, brakowało mi po prostu determinacji, brakowało mi takiego po prostu podjęcia odpowiedniej decyzji. Kalkulowałem na swój taki sposób rozumny. Ale ta księga właśnie nas uczy tego i ta sytuacja, przed którą ona stanęła, że nie zawsze te wybory, które są proste, łatwe, one są właściwe. I to jest właśnie całe też sedno takie dla nas, jako dla ludzi, którzy deklarują się, że jesteśmy powołani przez Pana do życia z Nim. No właśnie, no my jesteśmy powołani. I czasami będziemy teraz stawiani właśnie w takich sytuacjach dokonania wyboru, co nie będzie proste. Ja słuchajcie, tak jak mówiłem, w Australii są teraz takie sytuacje, mają miejsce takie sytuacje, że szkoły chrześcijańskie, szkoły prowadzone, znaczy publiczne szkoły prowadzone przez kościoły chrześcijańskie, które miały charakter chrześcijański, one są teraz bombardowane wiadomościami ze strony rządu i tam powiedzmy tych, którzy rządzą, do tego, żeby się przekształciły na tak zwane szkoły społeczne, po to, że i mają zatrudnić ludzi, którzy są o orientacjach tam LGBT, żeby ci też mogli nauczać, nie? I teraz ci pastorzy stoją przed takim trudnym wyborem. Akurat w tych dwóch miejscach, które znam, w których byłem, to akurat ci pastorzy powiedzieli, że oni się nie zgodzą. Oni się modlą. Oni teraz po prostu na każdym nabożeństwie, a mają tych nabożeństw tam w tygodniu 3 albo 4, to jest pierwsze, co wznoszą modlitwy właśnie o to, żeby rząd zmienił decyzję. Żeby to po prostu zostało odwrócone. Żeby od nowego roku szkolnego, bo teraz jest tam drugi semestr, żeby od nowego roku szkolnego to nie weszło. Żeby to zostało zatrzymane. Podobnie tak jak tutaj Estera gdzieś musiała stanąć, do Mordochaja to doszło, to musi być odwrócone. Oni nie widzą tego. Tak samo tutaj dzisiaj słyszeliśmy świadectwo siostry, co się dzieje gdzieś tam na wschodzie. Podobnie nasi bracia, nasze siostry stoją przed właśnie takim dylematem. Przed dylematem, żeby zachować wiarę, żeby zachować po prostu prawość przed Panem Bogiem. Żeby po prostu... żeby nie zatracić siebie też również. I to jest właśnie to, że tutaj ta historia Estery, która żyła w ukryciu do tej pory, do tego momentu, była pod maską, była pod taką po prostu zasłoną, ona musiała w pewnym momencie się ujawnić. I tutaj czytamy w tym 4 rozdziale, 14 wiersz Księgi Estery, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie, kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Nie? I to jest takie pytanie do nas również. To można powiedzieć, te pytanie takie, które zostało postawione wtedy, można przedstawić do nas. Czy właśnie my, jakąś pozycję, którą dzisiaj zawdzięczamy tutaj w kraju naszym, w tym czasie nie mamy po to właśnie, żeby po prostu dać świadectwo prawdzie. Tej całej takiej lawinie, która nadciąga, lawinie fałszu, kłamstwa, odszczepieństwa i... Czytamy, że cel jej życia był związany właśnie z tą chwilą. Ona została między innymi po to, można powiedzieć, stworzona, powołana, ukształtowana przez Boga gdzieś, choć nie wiedziała może, choć całe życie mogła nie wiedzieć przez Boga, aby wypełnić jego cele właśnie w swoim pokoleniu. I to samo my, zostaliśmy powołani do życia z Bogiem i pobożności w Nim, tutaj, gdzie się spotykamy dzisiaj, nie tylko po to, żeby tu być, ale też po to, że jesteśmy, żeby być tym świadectwem też, nie? Nie wiemy, każdy z nas musi sobie sam... zadać, zbadać, sprawdzić, wiedzieć. I taka prawda jest, że my też jesteśmy wybrani i powołani. Ona została postawiona w tej wyjątkowej sytuacji przez Boga i my też kiedyś być postawieni. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, ale ta księga właśnie, w której nie jest wymienione imię Boga ani słowo o Panu Bogu, właśnie mówi o to, o tym, że być może taki czas się zbliża, być może my już mamy gdzieś w jakichś aspektach życia naszego, że jesteśmy właśnie powołani. Ja nie mówię, że każdy z nas będzie tutaj gdzieś królem, premierem i tam jakimś po prostu tym, ale wszyscy mamy do czynienia z trudnymi decyzjami. I każdego dnia możemy stawać w obliczu sytuacji, na które odpowiedzi nie są łatwe, a niektóre są wręcz trudne. I właśnie ta historia tego Purim, Estery, uczy nas tego, to jest najważniejsze takie po prostu przesłanie dla nas, jako dla Kościoła, dla ludu wybranego, kapłańskiego. Uczy nas, że Bóg przeznaczył każdego z nas do określonego zadania. Każdy z nas ma jakieś określone zadanie. Jeden ma takie, drugi inne, ale każdy z nas ma określone zadanie. I czasami jest tak, że po prostu żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym, żyjąc w zgodzie z wolą Pana Boga, to życie nie jest łatwe. Ono jest trudne. Ono czasami może się wydawać po prostu wręcz ciermiężne. Chociaż ta podróż, tak jak nie zawsze jest łatwa. Ale jednego bądźmy pewni, że w jakiejkolwiek sytuacji byśmy się nie znaleźli, to Pan Bóg nas nie opuści, gdy będziemy podążać Jego ścieżką, na której On nas postawił. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Pan Jezus mówi, 7 rozdział, wiersze 13-15. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I ja nie mówię tutaj, że każdy z nas został gdzieś tam do jakichś takich nadzwyczajnych celów, ale każdy z nas jest do czegoś powołany. W jakimś otoczeniu żyjemy, w jakimś środowisku gdzieś po prostu przebywamy, pracujemy i jesteśmy powołani do tego, żeby przede wszystkim dać prawdę, dać świadectwo prawdzie i też niezłomności i takiej ufności w stosunku do Pana Boga i polegania na tym. I słuchajcie, ja życzę sobie tego wam i sobie, żebyśmy po prostu właśnie każdy wiedział, każdy pamiętał o tym, że jesteśmy do jakiegoś celu w życiu powołani. Może na dzisiaj jeszcze nie wiesz, do jakiego celu zostałeś powołany, ale módl się o to, pytaj się Pana Boga, rozważaj, bądź czujny, a przede wszystkim wierny w stosunku do Niego. On pokaże, On da odpowiedź. W odpowiednim czasie. Amen.